Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, czy ktoś tutaj zna się na hodowli słoni. Przypuszczam, że nawet można by zapytać, czy ktoś się zna na hodowli trzody chlewnej. Chyba też nikt. Opowiem wam o tym, jak się udomawia słonia. Otóż Hindusi tak robią na przykład. Przychodzi na świat małe słoniątko, które jest oczywiście proporcjonalne małe do matki, ale wiemy, że to już jest ponad 100 chyba kilo żywej wagi. To małe niemowlę słoniątko od początku oczywiście chodzi za swoją matką. Matka oczywiście ciężko pracuje jako zwierzę pociągowe, towarowe, a więc przenosi jakieś ogromne pnie drzew przy wycince lasu, coś tam przewozi, przeciąga i tak dalej. Ten mały słonik oczywiście trochę się bawi, ale też za nią wszędzie chodzi. Na koniec dnia w zmierzchu właściciel słonia przychodzi z tą matką i słoniątkiem na teren swojego domostwa. Słonie nie idą do ich stajni, czyli jakiejś słoniarni czy słoniowni. Zwyczajnie są na zewnątrz. Bardzo jest ważne, żeby tak i matkę, jak i jej dziecko przywiązać do palika. I dosłownie to jest nieduży palik dla matki, którą się przywiązuje, ona już zostaje przy nim. I też się tak robi z jej dzieckiem. Od początku, a więc należy wbić palik na tyle gruby i mocny, żeby nie można go było wyrwać z ziemi. Trzeba do tego odpowiednio linkę dołączyć, przywiązać słonika. Ta linka też musi być odpowiednio mocna, żeby słonik nie zerwał tej linki albo nie wyrwał właśnie razem z palikiem. W każdym razie to nie jest jakaś wielka, gruba lina i tak dalej. Słonik za każdym wieczorem będzie próbował oczywiście, jak to słonik mały, chcąc jeszcze hasać, zerwać linkę. No i będzie szarpał głową, będzie jakoś chodził wkoło tego palika i mu to nie będzie wychodziło. I tak co wieczór będzie powtarzał ten proces i co wieczór będzie odkrywał, że że to jest niemożliwe i właściwie po kilkunastu dniach zrezygnuję. To jest ciekawe, że ważną sprawą jest tutaj to, żeby absolutnie już nie zmieniać palika i linki. Otóż matka, która mogłaby spokojnie pociągnąć jednym mocniejszym ruchem głowy za swoją linkę i swój palik i to wyrwać, ponieważ ona naprawdę nosi przecież ogromne pnie drzew, jeszcze swojego synka uwolnić. Mogliby naprawdę żyć wolno w dżungli. Nie robi tego. Ona już po prostu wie, że to jest ta linka, to jest ten palik i koniec. Myślę, że to jest jakaś metafora często naszego życia. Myślę, że każdy ma taki swój palik, taką swoją linkę. Coś nam uwiera w życiu. Ile razy się próbowaliśmy zerwać, ruszyć, no ale się okazywało, że wracamy do punktu wyjścia, ale okazywało się, że znowuż porażka, ale okazywało się, że kolejny raz to samo. Przecież to jest w konfesjonale, ciągle te same grzechy. Przecież to jest znana ta anegdota, prawda, jak przychodzi penitent do konfesjonału i mówi do księdza: no proszę księdza, to samo. Ksiądz nawet odpowiada: ja też to samo. No to dokładnie tak jest, wyznajemy grzechy, to samo rozgrzeszenie. Natomiast zobaczmy, że w perspektywie wiary dokonuje się coś o wiele ważniejszego. Bo tak naprawdę, kiedy patrzymy na Chrystusa z wiarą, kiedy dziś tutaj jesteśmy na tej Eucharystii, celebrujemy ją wspólnie z wiarą, to wiemy, że właściwie wystarczy jeden zryw serca. Wystarczy jeden ruch naszej miłości do Boga, naszej ludzkiej miłości do Boga, i jesteśmy wolni. Bardzo możliwe, że różne dziedziny naszego życia będą jakoś zranione, skrzywione, może zniewolone. Bardzo możliwe, że gdzieś nasze emocje będą w jakimś nieporządku i będziemy czuli się jakoś spięci, zmęczeni, depresyjni, cokolwiek. Ale w perspektywie wiary jeden ruch mojego serca wystarczy, żeby całkowicie być wolnym w Jezusie Chrystusie. Dopiero od tego możliwe, że zacznie się jakiś proces poszerzania kręgów mojej wolności w moim życiu, tak, że będę na tyle wolnym człowiekiem, że będę gotowa w bezinteresowny sposób być darem z siebie dla innych i w bezinteresowny sposób i mądry przyjmować dary od innych. Bo przecież na tym polega dojrzała miłość. To jest umiejętność dawania, ale również to jest umiejętność, jak wiemy już z doświadczenia, przyjmowania. To nie jest tylko tak, że jak potrafimy dawać, być wielkoduszni, mamy już wszystko jakby określone i dojrzałe. Ponieważ czasem tak jest, że musimy się nauczyć też przyjmować, musimy się uczyć brać, musimy się nauczyć być też zależnymi od innych, bo taka jest struktura miłości, taka jest struktura kochania, nazwijmy to, taka jest jej natura. Dlaczego to mówię? Chciałbym zaproponować wam, siostry i bracia, przez ten czas rekolekcji skrutinia. Nikogo nie obraziłem tym słowem, możecie być pewni. Zapewne rzadko słyszymy, albo w ogóle ktoś może pierwszy raz w ogóle słyszy takie słowo skrutinium. To jest słowo wzięte z obrzędu przygotowywania dorosłych do chrztu, a więc katechumenów. Ten czas Wielkiego Postu to jest szczególny czas dla katechumenów. Kościół w ogóle szczególnie te osoby teraz właśnie obejmuje swoją taką troską duchową, troską modlitewną, ponieważ we wszystkich tych miejscach, gdzie dorośli przygotowują się do chrztu, również zostają poddawani skrutinium. To oznacza nic innego jak badanie. Dokładnie to słowo to oznacza. Badanie. Jakie badanie? Otóż Kościół w swojej mądrości wie, że będąc naczyniem, depozytariuszem słowa, jednocześnie widzi, że to słowo ma moc badać ludzkie serce. Nie oskarżać, nie usprawiedliwiać, ale przede wszystkim badać. Zresztą zobaczmy dzisiaj. Słyszysz takie słowo. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest absolutne sedno, to jest w ogóle serce całego słowa. No bo przecież, prawda, słyszymy tutaj dokładnie esencję tego, kim jest Bóg, dlaczego Bóg przyszedł na świat, dlaczego Bóg przyjął ciało z Maryi Dziewicy, dlaczego Bóg w Jezusie Chrystusie, jak powiedział święty Jan Paweł II, niejako za daleko się posunął. Bóg w Jezusie Chrystusie niejako za daleko się posunął, bo przecież to jest jakieś nie do pomieszczenia w swoim sercu, nie do wyobrażenia, że Bóg staje się jednym z nas. Przekraczając w jakiś sposób własne granice, ponieważ przyjął granice. W naszej kolędzie ten oksymoron, prawda, ma granice nieskończone. No to jest właśnie to. A więc słyszymy to słowo i to jest nasze skrutinium. Innymi słowy, ono bada nas. Musisz się opowiedzieć wobec tego słowa. Możesz się opowiedzieć jako ktoś, kto wie, że to jest prawda. Już się opowiedziałeś wtedy. Możesz powiedzieć, że to cię nie rusza. Też się opowiadasz. Możesz powiedzieć, że to jest nie do pomyślenia dla mnie. Ja wiem, że Bóg tak umiłował świat, że Syna sobie dalej. Świat, ale mnie to chyba nie dotyczy. Coś takiego mi się wydaje, coś takiego chyba się ze mną porobiło, że no ja chyba jednak będę wyjątkiem. I chyba mnie tak nie umiłował. Zresztą w moim życiu tak jest, że po prostu ja wiem, że tak będzie. No. Wszyscy mnie zawsze pominą, mnie nigdy nie zauważą. Jak jest jakieś losowanie, głosowanie, to oczywiście ktoś inny wylosuje i mi sprzed nosa zabiorą nagrodę. Znamy to przecież, prawda? Pamiętam, że kiedyś pierwszy raz samolotem leciałem, to byłem przekonany, że to będzie ten samolot, który spadnie. To jest to myślenie właśnie, tak, że możemy być wyjątkowi w tym, że prawda, coś fajnego nam się wydarzy, ale przecież można być też wyjątkowi, że właśnie nam akurat coś złego się stanie. Zawsze można być naiw. Jak człowiek może być najmądrzejszy, to przecież może się postarać, żeby być najgłupszym, ale będzie przynajmniej naiw. Słowo nas bada. Bo zobaczmy, że to, jak my się odniesiemy do tego, co słyszymy, co do nas mówi Bóg, już coś o nas też to mówi. Nie tylko w tym znaczeniu, że bezpośrednio to słowo mówi coś o nas, ale to, w jaki sposób my przyjmujemy, w jaki sposób my reagujemy, w jaki sposób my się odnosimy. Mówię, nawet jeśli my się czujemy jakoś neutralnie, w tym znaczeniu, że nas to nie rusza, jakoś nie dotyka. I teraz pytanie. To coś mówi, to coś znaczy. To słowo już cię bada. To słowo już cię bada. I teraz drugi krok. No nie rusza mnie to. Czuję się jakoś na dystans. No tutaj ojciec opowiada, że to jest najważniejsze słowo w Ewangelii całej. A mnie to jakoś tak nie rusza. Nie porusza mnie to. No ale dalej, co zrobisz ty? Może się zasmucisz, że cię to nie porusza. Już to słowo cię bada. Zobacz, już to słowo cię bada. A może powiesz... Ojejku, to co ja muszę zrobić, żeby to słowo naprawdę w końcu mnie wzięło w objęcia? Już słowo cię bada. Bóg nie przyszedł po to, żeby nas oskarżyć. On zbada twoje serce. zbada Twoje życie, zbada Twoją sytuację, Twoje relacje, po to, żeby przewiązać Twoje rany, po to, żeby naciąć wrzód, który już nabrzmiał, wrzód goryczy, rozczarowania, zniechęcenia. No bo nie oszukujmy się, czy ktoś tutaj, nie chodzi o to, żeby się przyznawał, ale czy ktoś tutaj jest w jakiejś skrajnej rozpaczy? To jest w miarę łatwe do uchwycenia i do ugryzienia. Jeżeli rozpacz jest łatwiejsza w pewien sposób do złapania i do jakiegoś uleczenia niż zniechęcenie. Zobacz, jaka jesteś. Nie uda ci się. Zresztą zobacz, ile razy próbowałaś. To jest, można powiedzieć, wredne, przewrotne diabelstwo w naszym sercu. Czy pozwolisz zbadać się Słowu? Czy tylko wysłuchasz tego Słowa i nie pozwolisz, żeby ono cię badało? Innymi słowy, nie pozwolisz sobie na krok dalej. Każda Eucharystia w połączeniu ze Słowem, bo przecież ona jest już ekspresją Słowa, to jest badanie nas. My przecież tutaj przychodzimy ucztować. Rozumiem, że nikt tu nie jest za karę i że, mam nadzieję, jak najmniej nas jest tu z powodu obowiązku niedzielnej mszy świętej, bo czasami tak jest. Co to było jakiś czas temu? O co to chodziło? Nie pamiętam, ale wiem, że jakiś był taki chłop. A, no tak, mieliśmy przecież Wigilię w niedzielę, prawda? Wigilia Bożego Narodzenia była w niedzielę. I pamiętam, że w internecie w ogóle jakaś taka niesamowita dyskusja się rozpętała a propos tego, ile razy trzeba iść na mszę. Czy jak się idzie na pasterkę, to trzeba też po prostu przyjść jakoś tam do południa w niedzielę, no, żeby mieć zaliczoną niedzielną mszę świętą, no bo pasterka to jest ta msza przecież z Bożego Narodzenia. No bo jak się już było na pasterce, to wiadomo, że nie trzeba iść w pierwszy dzień świąt do kościoła. To ciekawe. Wiem, że zaczynamy od razu w takich kategoriach myśleć. Ile tutaj tego wszystkiego trzeba? Innymi słowy, ile ja muszę jakoś tak się nastarać, żeby mieć jakoś, no w miarę być jakoś blisko tego Pana Boga, ale też załatwione te wszystkie obowiązki z Nim związane. No bo to trzeba się wybrać do kościoła, to trzeba jakoś też trochę jakieś refleksji więcej mieć nad sobą. No trzeba też tak, no czasami do spowiedzi już trzeba by pójść, no i też się przygotować, no i jakoś w prawdzie stanąć, no bo takie owijanie w bawełnę, ja pamiętam, z moją kuzynką byliśmy dzieciakami, są tu dzieci, tam nie chcę zgorszyć dzieci, ale dorośli na pewno będą wiedzieli, co to jest szaber. Może dzieci już nie wiedzą, co to jest szaber. Byliśmy na szabrze, na jabłkach. To były sady, są tam zresztą wokół Trzeblicy, bo tam są okolice mojego dzieciństwa. To jeszcze to takie dawne myślenie, sady jakieś państwowe, czyli wspólne, czyli niczyje, prawda? W każdym razie byliśmy na tym szabrze, jakieś zielone jabłka, wiadomo, tam żadna sprawa. W każdym razie po tym całym szabrowaniu była jakaś niesamowita nawałnica w nocy. Była tak potężna burza i to był naprawdę przeszło jakieś tornado przez Trzebnicę i drzewa powywalane i tak dalej, i tak dalej. My się tak baliśmy, że siedzieliśmy w łazience, tam w tygodniu naszego kuzynostwa jest sporo, ale tam ja i moja kuzynka byliśmy na tym szabrze i my wiedzieliśmy, dlaczego ta burza jest. I babcia jeszcze mówiła, świętej pamięci, słuchajcie, Pan Bóg tylko palcem kiwa, a jakby naprawdę się rozgniewał, to sobie nie możecie wyobrazić, jakby to wyglądało. No to my już po prostu, i pamiętam właśnie z moją kuzynką, taki ślub złożyliśmy w tej łazience, pośród tych wszystkich piorunów, huków, że przeżyjemy tę noc, to jutro idziemy do spowiedzi na tym szabrze powiemy. Moja babcia, świętej pamięci Marysia, była sprzątaczką w kościele, w Bazylice Świętej Jadwigi. I my ją poprosiliśmy, żeby tam po prostu jakiegoś księdza nam ściągnęła do konfesjonału, bo już chcieliśmy mieć to ze sobą i już więcej żadnego szabru. No i ja poszedłem na pierwszy ogień, no i wyznałem, miałem tam chyba 10 czy 11 lat. Ten ksiądz mnie tak zrugał, ale po prostu naprawdę i odechciał mi się już wszystkiego. Później po mnie idzie moja o rok starsza kuzynka i wychodzi w tym konfesjonale cicho. Nie podsłuchiwałem, ale ja wiedziałem, że naprawdę moją rozmowę było słychać. W pustym kościele jeszcze. A ona taka zadowolona. Myślę, no jakby słuchaj, słyszałaś jak mnie zrąbał. Ona mówi, no. Ja mówię, to mi nic nie powiedział. No tak. A co ty mu powiedziałaś? No wszystko. Ja mówię, mówiłaś, że kradłaś jabłka? No mówiłam. Ja mówię, no ale co mu powiedziałaś? No, że bez pozwolenia brała mnie swoje rzeczy. No. Właśnie. Myślę, jak ja głupi byłem. Człowiek nazywa rzeczy po imieniu, mówi wprost i proszę, co ma. I tak, możemy mieć takie myślenie, nie? Można powiedzieć kradłem, można powiedzieć bez pozwolenia brałem nie swoje rzeczy, nie? Można powiedzieć kłamałem, można powiedzieć, że minąłem się z prawdą, nie? I to jeszcze w nieważnej sprawie i tak dalej. Chociaż akurat mogłoby chodzić o zdradę, tak, współmałżonką, no ale... No. Święty Jan to wyczuł od razu, no, mówi, no tak, bo tak z nami ludźmi jest. To jest jakiś paradoks. Wiemy, że w świetle widzimy. Wiemy, że w świetle jak się chodzi, to się tak nie przewróci. No ale jakoś bardziej umiłowaliśmy ciemność. Czy to jest prawda, że my umiłowaliśmy ciemność? Chyba nie do końca. Grzesznik w nas umiłował ciemność. My dlatego tak się boimy. Zobaczmy, że to jest, można powiedzieć, ta największa przewrotność diabelstwa, która polega właśnie na czym? Że nam się wydaje, że to my jesteśmy grzechem. A to jest herezja, to jest rozpacz. Tylko jedna osoba powiedziała o sobie, że jest grzechem. Stała się grzechem dosłownie. To jest Jezus Chrystus. I rozsadził ten grzech od środka. Tak się utożsamił z nami. Stając się grzechem. No a my co mamy do stracenia? Ten Bóg, który niby ma nam powywracać wszystko w życiu, ten Bóg, który niby ma nam coś zabrać. My co mamy do stracenia? Siostro i brat, no powiedz mi, co masz do stracenia? Jeżeli coś ci Bóg zabierze, to co ci zabierze? Jakąś nieuporządkowaną sprawę? Naprawdę to jest twoja strata? Że uporządkuje twoje życie? Grzech ci zabierze? A w związku z grzechem i jego konsekwencjami jakieś cierpienie i cały ten wstyd i to wszystko, co sprawia, że się naprawdę chce siedzieć w ciemnej noży. To masz do stracenia? Naprawdę tak wierzysz, że tak jesteś sklejony, sklejona z czymś, co... Naprawdę tak trzeba ukrywać? Ja wiem, jest argument, ale ja się wstydzę. Wstyd masz do stracenia? Jeżeli to mamy do stracenia, to traćmy, to trwonimy to. I de facto na tym polegać nasza wielkoduszność. Od cała nasza wspaniałomyślność, od cała nasza wielkość, że my wielkodusznie, wspaniałomyślnie po prostu to, co mamy do zaoferowania Panu Bogu, to nasz grzech, to nasza ciemność, to nasza głupota, to nasza byle jakość, to nasza obojętność. Jaką my mamy uprzywilejowaną sytuację, jakie my mamy szczęście, że jesteśmy chrześcijanami. Gdzie taki deal może się dokonać, jak nie u nas, chrześcijan, z Bogiem. Od cała nasza strata, od cały nasz lęk o nasze życie, które my nazywamy życiem. Wiecie, to jest ta nasza bieda, to jest ten smutek Pana Boga, że my nasze takie pół drożki, pół prawdy, nasze bypassy nazywamy życiem. Święty Jan też to przewidział, on to życie nazywa bios, czyli to, co jest na poziomie takim biologicznym, a Bóg mówi, ale ja Tobie przynoszę zoe, a więc takie życie, którego sobie nie możesz dać. Jedno pytanie tylko. Czy pozwolisz się Bogu obsłużyć? Czy zasiądziesz z Nim przy stole? Nie do negocjacji, nie do jakiegoś tłumaczenia się, nie do jakiejś kłótni, nie do obiecania czegoś, ponieważ jak uczniowie zasiedli z Jezusem do stołu, wszystko zaczęło się najpierw od usługiwania przez Jezusa. Przebrał szatę, wziął misę i umył im nogi. Czy pozwolisz się Bogu obsłużyć? Czy masz w sobie taką odwagę i taką pokorę, żeby Bóg uniżył się przed Tobą i żeby Tobie usługiwał? Bo jeśli ciągle żyjesz w tej iluzji, że Ty coś dla Boga możesz zrobić, to jest to niebezpieczne. Bo jeśli myślisz, że coś robisz dla Boga, to znaczy, że też spodziewasz się, że coś Bóg będzie robił dla Ciebie. Albo inaczej, możliwe, że coś robisz dla Boga, bo uważasz, że tylko dzięki temu coś Bóg może zrobić dla Ciebie. Ale nie ma takiego Boga. On z nami w ten układ nie wchodzi, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Bóg w Jezusie Chrystusie umiłował nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. A więc nie wtedy, kiedy my gwarantowaliśmy Mu, kiedy my zapowiadaliśmy się na kogoś, z kogo będą ludzie. Bóg umiłował mnie i Ciebie, kiedy jeszcze byłaś grzesznikiem. Nie idźmy w stronę handlu z Panem Bogiem. Czy znajdę w sobie odwagę, pokorę, wiarę, żeby Bóg mi służył, żeby Bóg mi usługiwał? Gdzie jest taka religia? Gdzie jest takie myślenie? Kto ma takie słowo? Jakie my mamy szczęście, że jesteśmy chrześcijanami? Bóg, który się uniża. To jest faktycznie pokora Boga, która nas przytłacza. To jest faktycznie Bóg, który nas przerasta. Bardziej komfortowo byśmy się czuli, gdybyśmy mieli Bogu coś do zaoferowania. Kto by nie chciał przychodzić do kościoła, do komunii, jak po order, jak po, można powiedzieć, cukierek za dobre zachowanie. Nie. My przychodzimy do Eucharystii jak po lekarstwo. Do spowiedzi przychodzimy nie na przesłuchanie. Przychodzimy jak na rozmowę. Przychodzimy jak do sądu. Z tą drobną różnicą, że na egzekucję idzie sędzia. Bo nas usprawiedliwia. Bo tak nas kocha. Trzy skrutinia proponuję Wam, siostry i bracia, przez te najbliższe dni w znaczeniu trzech fragmentów ze świętego Jana. Pierwszy, spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, a więc opowieść o pragnieniu. Drugie spotkanie to Jezus, który uzdrawia niewidomego do urodzenia i wszystko, co z tym później się wiąże i dzieje, a więc przejrzyj. I trzecie spotkanie Jezusa z paralitykiem, który leży przy sadzawce Siloe i narzeka, że nie ma człowieka, który go wprowadzi, jak jest poruszona woda w sadzawce. Idź. Pragnij, przejrzyj i idź. Nie musisz być tym słonikiem, który uwierzył, że już nic się nie da zrobić. Masz pragnienia. Masz oczy. Możesz chodzić. Nawet jeśli doświadczasz cierpienia, przytłoczenia, to na poziomie wiary, na poziomie serca, na pewno to nie jest jeszcze czas na wózek inwalidzki. Możesz pragnąć i jest ktoś, kto to pragnienie spełni. Jedna tylko sprawa. Jest ryzyko, ponieważ tutaj w tej dziedzinie nie ma zakładników, od razu jest wóz albo przewóz. Ponieważ jeśli pozwolisz Bogu działać, to zobaczysz, że to działanie będzie naruszało twój komfort. Jeśli przyjdziesz do Boga z pragnieniem, to On w taki sposób ciebie nasyci, że już nie przestaniesz pragnąć. Jedyne, co zmieni się w twoim życiu, to twoje pragnienie będzie doskonale ukierunkowane. Ono cię nie zwiedzie. Jeśli Bóg dotknie twojego patrzenia, to nie w ten sposób, że wyostrzy się twój wzrok. Po prostu na ten świat, na siebie, na innych zaczniesz patrzeć jego oczami. I czasami to będzie bolesne. I czasami to będzie ciężkie do zniesienia, ten widok, jaki ma Bóg. Ale to będzie kochające patrzenie. Jeśli Bóg podniesie cię i powie idź, to bardzo możliwe, że zaprowadzi cię tam, gdzie po ludzku byś nie poszedł, gdzie byś nie poszła. Ale będziesz wiedziała, że to jest taka miłość, która jest w stanie chodzić po wodzie. I to jest to ryzyko. Pytanie, czy pozwolisz się Bogu obsłużyć.